Nadajemy Morsem. Mors, mega otwarte radio studenckie.
Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Rozpoczynamy kolejny odcinek programu Raz na Wosie, Raz pod Wosem. Dzisiaj wracamy do prawa cywilnego po tym sprincie przez tą gałąź prawa na ostatnich zajęciach z panią Kingą Konieczną. Dzisiaj wgłębimy się jeszcze trochę bardziej w to prawo cywilne, a pomoże nam w tym pan magister jeszcze, Dawid Rogoziński, ale być może ktoś już słucha z małym opóźnieniem, to już doktor Dawid Rogoziński.
Miejmy nadzieję. Przy okazji radca prawny, cześć, dzień dobry wszystkim. No przyszedłem tu dzisiaj poopowiadać o kwestiach związanych z formułowaniem pism procesowych, które jak zdaje się i tu koledzy, mam nadzieję, że mnie wesprą, jest jednym z potencjalnie najtrudniejszych zadań maturalnych na maturze rozszerzonej z WOS-u.
Zdecydowanie.
No właśnie, a naszymi gośćmi, którzy będą pilnować tego, żeby wszystkiego, co najważniejsze, się dowiedzieć, są oczywiście licealiści z 5. Liceum Ogólnokształcącego, Max i Antek. Cześć chłopaki.
Cześć, cześć.
No nie ma co w takim razie przedłużać, tylko rozpoczynamy.
Gdzie indziej miałaś dziś być? I tak za dużo myśli w głowie mam, więc bardzo proszę z niej wyjść. Przypomniał mi się twój głos, że zawahałaś, gdy mówiłaś mi coś w stylu tak będzie dobrze, że musisz wziąć oddech, że to jest chwilowe, że problem jest wyłącznie w tobie, w kim innym by problem miał być. Bo zmarnowałem czas, myślałem, że się skończył świat. To wydaje się zabawne, mimo chwil, prosto z piosenek Taylor Swift. Serio cię brałem na poważnie. Dzisiaj jest mi wstyd, możesz uwierzyć mi, dziś bym nie wchodził w to. Powiem ci to wprost, to był wielki błąd. Dawno minęły złe dni, lecz wtedy jak debil pisałem, że ciebie mi brak. Naprawdę byłem tak głupi, myślałem, że wrócisz i będzie tak samo. I chociaż nie patrzył nikt, to w mojej głowie siedział widz. Chciałem pokazać ci, co tracisz, więc kupiłem karnet na McFit. Robiłem przysiady i wziąłem się w garść. Starczyło mi motywacji na max jeden tydzień, no może ze dwa. Przecież to jest chwilowe, a problem jest w tobie. Więc o co bym starać się miał? Bo zmarnowałem czas, myślałem, że się skończył świat. Dziś to wydaje się zabawne, mimo chwil, prosto z piosenek Taylor Swift. Serio cię brałem na poważnie. A dzisiaj jest mi wstyd, możesz wierzyć mi, bym się zamienił z kimś, gdybym miał szansę. Muszę powiedzieć wprost, że to był wielki błąd. Mówiłaś słowa, które słyszałaś w filmach, w popowych singlach. Głupio się przyznać, niby wiedziałem, ale bałem się zmądrzeć. Słabe cytaty ze słabych książek. Pamiętam każdy i w tym chyba cały sęk. Pamiętam, choć wolałbym nie. Bo zmarnowałem czas, myślałem, że się skończył świat. Dziś to wydaje się zabawne, mimo chwil, prosto z piosenek Taylor Swift. Nie spodziewałem się, że przejdzie mi. Trochę zaskoczył mnie czas. Miałem już wiecznie mieć złamane serce. Dziś złamań brak, miał nie zastąpić cię nikt. Dziś jesteś tekstem w losowej piosence. Nie znaczysz nic, trochę zaskoczył mnie czas. Miałem już wiecznie mieć złamane serce. Dziś złamań brak, miał nie zastąpić cię nikt. Dziś jesteś tekstem w losowej piosence i nie znaczysz nic.
No rzeczywiście to nowe wymogi maturalne, które stawiają przed wami takie trudne zadanie, żeby napisać pozew, to poważna sprawa. Chciałbym was na początku trochę uspokoić i dać taką taryfę ulgową, że wyobraźcie sobie, że w zasadzie to jest podobne zadanie, które mają młodzi adepci aplikacji adwokackiej czy radcowskiej. Zadanie, które muszą się zmierzyć, żeby zostać już pełnowymiarowymi prawnikami przed sądem, adwokatami i radcami prawnymi na swoim egzaminie zawodowym. więc to nie lada wyzwanie, ale z drugiej strony chcę, żeby dzisiaj te zajęcia wyglądały w ten sposób, żeby was uspokoić i pokazać, że to nie taki diabeł straszny, jak go malują, bo w tym zakresie, w jakim od was to pismo procesowe w postaci pozwu jest wymagane, trochę sprytu, tyci wiedzy, którą sobie dzisiaj powtórzymy, i można w zasadzie z dużym spokojem do tego zadania podejść. Jak widzicie na prezentacji, jakbyście sobie już przerzucili na kolejny slajd, ja postarałem się wam stworzyć schemat pozwu, taki na razie nieważna jest tam w zasadzie konkretna treść, ważne są te kolorki. Stworzyć schemat pozwu, na którym na kolorze takim jasno-niebieskim, błękitnym zaznaczone są rzeczy, które w zasadzie nie wymagają wiedzy. Wymagają tylko tego, żebyście pamiętali, że one mają być i w większości jesteście w stanie wyczytać je z treści zadania. Albo znać jakąś formułkę uniwersalną, która jest zawsze. Tak naprawdę to, co wymaga połączenia waszej wiedzy z jakimiś umiejętnościami, to kwestie zaznaczone na żółto. W ogóle kiedykolwiek poza zajęciami z WOS-u w szkole średniej spotykaliście się z pozwem, czy to pierwszy raz u was był?
No u mnie to w sumie tylko na zajęciach.
Na zajęciach. I jakie były wrażenia po pierwszych zajęciach? Jakby załapaliście, o co w tym chodzi? Czy to, jak na tyle na przykład innych pism procesowych, które macie też robić na tej maturze z WOS-u, ten pozew? Najbardziej was przeraża, najmniej was przeraża?
Znaczy, pamiętam, jak pierwszy raz przerabialiśmy to pismo procesowe i mieliśmy takie zadanie, żeby trochę intuicyjnie może umieścić te rzeczy bez takiej wiedzy, gdzie co ma być. I potem, jak porównywaliśmy to z tym wzorem, to wychodziło trochę śmiesznie.
Okej. Okay. No też musicie pamiętać o tym, że w pewnym sensie ta koncepcja, którą wam przedstawiam tutaj, to jest koncepcja, która jest przyjęta w praktyce, ale też w zasadzie nigdzie nie jest napisane, że to koniecznie musi być wszystko mniej więcej w takiej kolejności. Jeżeli ktoś z was najpierw by na przykład opisał stronę powodową i pozwaną, a dopiero potem oznaczył właściwy sąd, to w sumie nikt nie powinien traktować tego jako błąd. Więc o tym pamiętajcie. No ale rzeczywiście pozew, niestety w porównaniu do tych wszystkich innych pism procesowych, które piszecie, bo jeszcze jakie macie, przypomnijcie mi, jeśli chodzi o maturę z WOS-u. Zdaje się, że chyba odwołanie od decyzji administracyjnej. A z karnego coś macie?
Mamy chyba jeszcze z Rzecznikiem Praw Obywatelskich ewentualnie.
Okej, okay. A coś z karnego, pamiętacie?
Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa chyba też jest.
Mm-hmm. I pewnie zdaje się, że jeszcze prywatny akt oskarżenia, coś takiego. No właśnie, to tak naprawdę pozew jest najbardziej sformalizowanym pismem. Dlatego, że rzeczywiście w porównaniu do tych innych, to tutaj musimy najbardziej trzymać się tych tak zwanych wymogów formalnych, żeby to pismo miało skuteczność, jeżeli się je wniesie do sądu. Na przykład odwołanie od decyzji administracyjnej już jest trochę mniej rygorystyczne. Oczywiście wy na maturze i tak jesteście oceniani w taki sposób, żeby napisać to w sposób zrozumiały i za to dostajecie dodatkowe punkty, ale tutaj niestety pozew to jest takie największe dla was wyzwanie. No i tak jak widzicie, to, co zaznaczyłem wam na kolor, no to, co, o czym zawsze musicie pamiętać, co już nawet przejdziemy za chwilę do tego na porządku dziennym jako do oczywistości, no zawsze i to chyba każde z tych pism, które tworzycie, zaczynacie od miejsca i daty sporządzenia, nie? To czasami może wynikać z treści zadania, kiedy wy macie to sporządzić, a czasami po prostu najłatwiej przyjąć założenie, że sporządzacie to w chwili, w której piszecie egzamin maturalny. I idziemy sobie dalej, czyli oznaczenie właściwości miejscowej sądu. Coś kojarzycie? Co to jest właściwość miejscowa? W ogóle właściwość sądu. Coś takiego wam świta?
No, wydaje mi się, że to jest w kontekście tego, który sąd wybrać, do którego się zwrócić.
I jakieś dwa rodzaje właściwości kojarzycie, czy nie bardzo? Bo są dwa rodzaje. Tutaj na prezentacji widzicie miejscową, a jeszcze o jednej powinniśmy mówić i będziemy mówić.
No, czy rejonowy, czy okręgowy?
Tak? Dokładnie. My na to mówimy właściwość rzeczowa. W zasadzie wy się tych nazw nie musicie uczyć, bo żeby sporządzić pismo procesowe, to nie musicie znać ładnie tych formułek, czy coś jest właściwością miejscową, czy rzeczową. Wystarczy znajomość tego, że ona musi być uwzględniona. I tak naprawdę robi się to w jednym miejscu. Tutaj zobaczcie z tego zadania, które pochodzi z tego maturalnego przewodnika dla nauczycieli, mamy konieczność w jednym miejscu już od razu uwzględnienia, jaka jest właściwość zarówno miejscowa, jak i rzeczowa. Ja sugeruję zawsze, żeby zaczynać od tej miejscowej, bo ona budzi więcej kontrowersji. Znacie tę zasadę, powód idzie za pozwanym? Kojarzycie coś na zajęciach? Mieliście o tym?
Nie.
Nie, niekoniecznie, okej. Okay. To jest taka zasada wynikająca jeszcze z takich, z prawa rzymskiego w zasadzie. Po łacinie to się tak ładnie nazywa, na szczęście nie musicie znać łaciny do matury. Actor sequitur forum rei, czyli właśnie powód idzie za pozwanym. A jakby się tak intuicyjnie mogli mi powiedzieć, jak czytacie to, powód idzie za pozwanym, to co to by oznaczało w kontekście właściwości miejscowej?
No, że ten sąd, do którego się zwracamy, będzie w tym miejscu, w którym mieszka pozwany.
Pozwany. Pozwany, czyli kto?
Czyli właśnie ta osoba, do której ma się jakieś pretensje, wysuwa się w stosunku do niej jakieś roszczenie.
Idealnie. Definicja w zasadzie podręcznikowa. Osoba, do której wysuwa się roszczenie. Osoba, do której ma się jakąś pretensję i idzie się do sądu właśnie po to, żeby ten sąd coś od tego pozwanego nam zasądził. Czyli szukamy co do zasady sądu właściwego miejscowo, czyli na razie nie interesuje nas, czy to jest sąd rejonowy, okręgowy, apelacyjny, tylko interesuje nas to określenie miejscowości, tutaj widzicie w Wałbrzychu, sądu właściwego dla miejsca zamieszkania naszego pozwanego. Na szczęście nie musicie uznać i uczyć się, zresztą ja nawet nie znam wszystkich sądów rejonowych, jakie są w Polsce, bo bywa tak, że są miejscowości, które nie mają u siebie sądu rejonowego, tylko trzeba pozwać w najbliższym możliwym. W konsekwencji, gdzie znajdziecie, jak myślicie, informacje o tym, jaki będzie właściwy sąd rejonowy dla danego miejsca zamieszkania?
Zazwyczaj to jest podane w poleceniu.
Dokładnie tak. A właśnie o to mi chodziło, żeby nie kombinować, nie myśleć, że trzeba szukać tego gdzieś w głowie, że to jest jakaś panika. Zazwyczaj w poleceniu macie materiał źródłowy, on się składa z trzech części. Pierwsze to jest uzasadnienie albo stan faktyczny sprawy, czyli tak jakby opisane, co się takiego wydarzyło w tej sprawie, że trzeba w ogóle napisać pozew. I druga i trzecia część najczęściej poświęcone są temu, że dostajecie wyciąg z kodeksów. Z jakiego kodeksu, jak chodzi o pozew, najczęściej będziecie mieli wyciąg?
Z kodeksu cywilnego.
A jeśli chodzi o... Z kodeksu cywilnego, to jeśli chodzi o podstawy żądania, czyli dlaczego mam jakieś pretensje. A który kodeks reguluje procedurę przed sądem?
Kodeks postępowania cywilnego?
Dokładnie tak, super. Kodeks postępowania cywilnego to jest taki kodeks, który nam reguluje procedurę. Oczywiście, jeśli chodzi o tę właściwość rzeczową, czy, przepraszam, o tę właściwość miejscową, to mogą to być także akty wykonawcze albo ustawy szczegółowe, w których jest opisane to, jakie dokładnie sądy przypisane są do konkretnych miejsc zamieszkania. No ale najczęściej tu już są pierwsze schody w tym zadaniu maturalnym i one polegają na tym, że tych możliwości wystąpienia do sądu miejscowego jest kilka. No bo zobaczcie, że w tym zadaniu, ja tu wam zaznaczyłem tego naszego Grzegorza Grzegorzewskiego, którego będziemy pozywać, bo już wskazałem wam na regułę, że powód idzie za pozwanym, ale mieliśmy tutaj wiele innych nazw miejscowości, no może niewiele, akurat chyba dwie, trzy nazwy miejscowości wypisane po drodze. I są jeszcze Świebodzice, czyli nazwa miejscowości, w której mieszka nasz powód i jego miejsce zarówno zamieszkania, jak i prowadzenia działalności gospodarczej. Akurat tu jest takie samo. Mogłoby być jeszcze miejsce zawarcia umowy. Tutaj akurat nie komplikował wam nikt w tym zadaniu. Dlatego to jest pierwszy element, który wam napisałem i oznaczyłem kolorem żółtym, że niestety z tych wszystkich rzeczy, o których tu dzisiaj opowiadam, że można zrobić to sprytnie, tego trzeba się nauczyć. Ale też nie wszystkiego. I tutaj też chciałbym do was przyjść dzisiaj z takim apelem, że jak będziecie się uczyć pisać te pisma procesowe, jakieś wiedzy do tego, jak je pisać, to najfajniej jest sobie poukładać w głowie, żeby uczyć się rzeczy, których obiektywnie można od was wymagać, a uczyć się dobrze szukać rzeczy, które prawdopodobnie zostaną wam podane w treści zadania maturalnego. Więc na kolejnym slajdzie zobaczycie, że pokazuję wam zasadę. Jaka jest zasada, o której już wam przed chwilą powiedziałem, z tym łacińskim przerażającym sformułowaniem. Powód idzie za pozwanym. I to jest zasada, którą moim zdaniem powinniście znać na pamięć, wiedzieć ją. I tego prawdopodobnie nikt wam nie będzie serwował, jak będzie zadanie maturalne. To jest taka ogólna zasada, która jakbyście sobie otworzyli kodeks postępowania cywilnego, to znajduje się w pierwszym przepisie, który dotyczy właściwości miejscowej sądu, czyli w ten sposób to określamy. I teraz zobaczcie, od tej zasady, jak to bywa w prawie, są też wyjątki. Są na przykład wyjątki dotyczące sądu spadku. Macie jakiś pomysł, jaki to może być wyjątek? Tak intuicyjnie, nie musicie mieć wiedzy w tym zakresie. Jak mamy sprawę dotyczącą spadku, to jak myślicie, jaki sąd może być właściwy, skoro jest inna zasada niż w sytuacji powód idzie za pozwanym?
To może sąd, gdzie mieszkał zmarły?
Dokładnie tak, zobaczcie, świetnie. Jakby same intuicje jesteście w stanie wyciągnąć też czasami wiedzę, która jest szczegółową wiedzą uregulowaną w kodeksie postępowania cywilnego. Nie mam wątpliwości, że gdyby taka sytuacja miała miejsce, czyli że na egzaminie oczekiwano by od was jakiegoś pozwu dotyczącego spadku, to byście zapewne dostali wyciąg z przepisów. Ale nawet gdyby go nie było, zaufajcie swojej intuicji. To jest pierwszy kolejny lifehack na dzisiaj. Sprawa rodzinna. Wyobraźcie sobie, że mamy sprawę dotyczącą kontaktów z dzieckiem. Jak myślicie? Jaki sąd mógłby być właściwy?
Może w miejscu, gdzie obecnie przebywa to dziecko?
Bingo, znowu. I znowu macie tak naprawdę bardzo szczegółową wiedzę prawniczą, która jest oparta tylko i wyłącznie na waszej intuicji. Sprawa dotycząca nieruchomości, tu też trudno nie jest.
No to tam, gdzie znajduje się nieruchomość.
Dokładnie, czyli gdyby chodziło o to, żeby tę nieruchomość wydać, na przykład, że jest kłótnia pomiędzy osobami, kto jest właścicielem, to nie będzie decydować to, gdzie mają miejsce zamieszkania te osoby, bo przecież nie muszą mieć tej nieruchomości, tylko będzie decydować miejsce położenia nieruchomości. Sensowność tego przepisu wynika z tego, żeby było tak, że w razie czego, jak sąd musi zrobić jakieś oględziny, to żeby nie było tak, że sędzia, na przykład z Zakopanego, jedzie specjalnie do Gdyni, żeby sprawdzić, jak wygląda stan faktyczny tej rzeczy. Czyli i pod kątem matury bezwzględnie powinniście nauczyć się tylko tego, co jest zaznaczone na kolorem niebieskim na tej prezentacji, czyli tej zasady powódź się za pozwanym. Jeśli chodzi o wyjątki, instrukcje są dwie. Po pierwsze, zaufajcie swojej intuicji w razie czego, a po drugie, i w zasadzie w pierwszej kolejności powinniście to robić, szukajcie w zadaniu maturalnym. W tym zadaniu najpewniej, jeśli będzie chodzić o wyjątek, to będzie ta informacja przedstawiona. Czy czujecie, że kwestia właściwości miejscowej jest dla was zrozumiała?
Tak.
Tak.
No to w takim razie to będzie dobry moment na to, żeby zrobić pierwszą przerwę w naszym programie i po której wracamy do kolejnej, tym razem właściwości rzeczowej chyba, prawda?
Dokładnie tak.
Jak byłem mały, zabierałeś mnie na sanki. Teraz to koledzy z branży zapraszają mnie na sanki. 40-latki się włożą jak 5-latki, ale to ty zawsze będziesz moim wzorem, a nie tamci. Łapałeś łzy mamy i na kartki wylewałeś swoje, kiedy uczyłeś mnie matmy. Zawsze kiedy wracałem z party, udawałeś, że nie czujesz, pewnie też paliłeś planty. Staliśmy na balkonie, przy drodze wskazywałem palcem samochody, na które nie było cię stać. Chciałem uciec jednym z nich, no a teraz taki mam, żeby wracać jak najszybciej do LBN z WWA. Idzie burza, wyłącz komputer, nie trzaskaj drzwiami. Świecisz mi czy sobie? Zapytaj mamy. Nie mogłem wytrzymać z tymi samymi tekstami. Często się nie zgadzamy, bo jesteśmy tacy sami, ale jesteśmy ekipą na całe życie. Moi znajomi pokłóceni są z ojcami, niektórzy ich nie mieli, innym kojarzą się z krzykiem, a ja nie umiem powiedzieć ci. Teraz mówię, że cię chciałbym powiedzieć, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię chciałbym powiedzieć, że cię. Chciałbym mówić, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię. Leżę obok, głaszczę cię. Możesz wszystko mówić mi, płakać, śmiać się, wstydzić też. A kiedy się poczujesz sam lub niewłaściwy, wrzucisz bieg. Pieść wspomnienia, nie bój się, bo ja jestem tu zawsze, kiedy chcesz. Teraz mówię, że cię chciałbym powiedzieć, że cię.
czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi. Teraz mówię, że cię chciałbym powiedzieć, że cię chciałbym mówić, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi. Teraz mówię, że cię, teraz mówię, że cię. Chciałbym powiedzieć, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi. Teraz mówię, że cię. Chciałbym powiedzieć, że cię. Chciałbym mówić, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi. Teraz mówię, że cię.
No i wracamy.
I wracamy właśnie do tego, co już tutaj Kuba zapowiedział, czyli do właściwości rzeczowej. Właściwość rzeczowa to jest to, co tutaj już wspomnieliście, czyli kwestia wyboru sądu. To jakie znacie te szczeble sądownictwa?
Rejonowy, okręgowy, administracyjny, sąd najwyższy.
Tak. Okej, tylko ten administracyjny to trochę ci się pomylił z pionem administracyjnym, a ja mówimy o cywilnym teraz. Też na A.
Apelacyjny,
dokładnie. Pamiętajcie, że są dwa piony w Polsce. Cywilny w tym sensie, że dotyczący spraw pomiędzy obywatelami. I to są, powtórzymy sobie raz jeszcze, sąd rejonowy, okręgowy, apelacyjny. Sąd najwyższy jest poza tymi szczeblami tak naprawdę obok postawiony do specjalnego rodzaju spraw. A pion administracyjny to jest w ogóle inna historia i tu rzeczywiście są sądy administracyjne, które tutaj już możemy tam wyprzedzająco powiedzieć, dzielą się na wojewódzkie sądy administracyjne i naczelny sąd administracyjny, tam jest łatwiej, tam są tylko dwa szczebelki. I tak naprawdę jak piszecie pozew, to możecie się skupić tylko na dwóch pionach, bo nie ma nigdy opcji, żeby napisać pozew do jakiego sądu?
Apelacyjnego.
Ani do tego najbardziej specjalnego, czyli?
Najwyższego.
Dokładnie. Pozwów tam nie piszemy. Do Sądu Najwyższego czasami trafiają sprawy w pierwszej instancji, ale to są sprawy wyborcze i tak dalej. Na szczęście was to nie interesuje na tym etapie. Więc zostaje nam tylko do wyboru sąd rejonowy i okręgowy. I rzeczywiście, znowu, to jest kolejna rzecz, która wymaga waszej wiedzy. Tego wam nikt nie napisze w zadaniu maturalnym, że mamy dwa rodzaje sądów, jeśli chodzi o rzeczową właściwość i są to okręgowe i rejonowe. Czasami w zadaniu będą naprowadzenia. Na przykład zobaczcie, tutaj był materiał źródłowy numer 2, w którym było napisane, do właściwości sądów okręgowych należą sprawy. Czyli już wiecie, że będziecie musieli podjąć decyzję pomiędzy sądem okręgowym a rejonowym. No i teraz właśnie, znowu, pewna zasada. Znacie taką najbardziej podstawową zasadę dotyczącą tego, kiedy sąd okręgowy, kiedy rejonowy? Jak chcemy kasę?
No jakieś takie widełki cenowe, powiedzmy.
Widełki. Wiecie, na którym poziomie jest ten próg postawiony?
Nie wiem.
Nie pamiętacie. Kolega też nie pamięta.
Czy w zadaniu tutaj jest napisane, że 100 tysięcy?
Dokładnie. Jest zmiana, zauważcie, dlatego wam specjalnie na nią zwracam uwagę, bo możecie mieć też nie do końca aktualne podręczniki. Ta zmiana jest dosyć świeża. Gdzieś tam sobie warto dzisiaj, czy po przejrzeniu naszego materiału, zajrzeć do notatek w zeszytach, zajrzeć do podręcznika, bo być może macie jeszcze stary stan prawny wskazany. Kiedyś w kodeksie postępowania cywilnego ten próg, powyżej którego było trzeba już iść do sądu okręgowego, to był próg 75 tysięcy złotych. Dzisiaj o tym zapominamy. Jest łatwiej nawet zapamiętać. 100 tysięcy złotych. Czyli w sprawach do 100 tysięcy złotych zostajemy w jakim sądzie?
Rejonowym.
Dokładnie. A powyżej 100 tysięcy złotych pozew piszemy od razu do sądu
okręgowego.
Dokładnie tak. I zobaczcie, w naszym zadaniu, które sobie analizujemy z tego przewodnika maturalnego, mamy kwotę 22 tysięcy złotych. No to dosyć prosta odpowiedź. Gdzie idziemy?
Sąd rejonowy.
Dokładnie. I teraz zauważcie, w pewnym sensie zadanie było podchwytliwe, bo w materiale źródłowym było napisane, do właściwości sądów okręgowych należą sprawy, czyli można by myśleć, że sugeruje nam autor zadania, że może właśnie ten okręgowy, a tutaj po prostu trzeba było tak jakby wywnioskować sprzeciwieństwa, tak? Czyli stwierdzić, aha, sprawa jest o 22 tysiące, w zadaniu jest napisane, że prawa majątkowe powyżej 100 tysięcy, w konsekwencji zostajemy w niższym szczeblu. Czyli nie w okręgowym, tak jak przepis by mógł sugerować, tylko zostajemy w tym na poziomie sądu rejonowego. I dzięki temu złożyliśmy sobie dwie rzeczy, które trzeba napisać, no w zasadzie w tej pierwszej linijce. Zobaczcie, rozmawiamy już prawie 20 minut i mówimy tylko o pierwszej linijce pozwu, nie? Ale bardzo ważnej i tak naprawdę jednej z budzących najwięcej problemów w praktyce. Czyli składamy sobie teraz to w całość. Sąd jaki rejonowy, jeśli chodzi o szczebel, gdzie? W miejscu zamieszkania pozwanego, nie? Jak sobie przejdziemy do następnego slajdu, to zobaczycie znowu, że znowu, jeśli chodzi o właściwość rzeczową sądów, działa to tak samo, czyli jest zasada i są wyjątki. Jeśli chodzi o zasadę, to znowu to też sugeruje, że powinniście znać ją na pamięć. Czyli to, co przed chwilą powiedzieliście, słusznie patrząc na prezentację, nauczcie się przed maturą na pamięć tej kwestii. Do 100 tysięcy włącznie z tą kwotą, czyli gdyby było 100 tysięcy, to też sąd rejonowy. 100 tysięcy i jeden grosz, każda kwota wyższa, sąd okręgowy. Tak? Tu już może być nieskończone. Sky is the limit. Nawet gdybyśmy chcieli iść o 10 bilionów złotych, i tak idziemy do sądu okręgowego. Tak? Nie ma takiej tutaj już zasady, że jakiś jeszcze wyższy szczebel jest. I są wyjątki. Wyjątki dotyczą na przykład spraw o alimenty, spraw pracowniczych, spraw o świadczenia powtarzające się i tak dalej. Jak myślicie, jeśli chodzi o wyjątki, na przykład w sprawach o alimenty, sąd rejonowy czy okręgowy?
Mi się wydaje, że okręgowy, skoro jakby to jest już wyższa kategoria, okay. Wyższa kategoria sprawy.
Kolega ma podobne zdanie?
Znaczy, szczerze nie wiem, ale wydawałoby mi się, że sprawy o alimenty też mogą zahaczać o sąd rodzinny czy coś takiego.
Mm-hmm. I teraz tutaj akurat z jednej strony kolega słusznie powiedział, że może wyższa kategoria spraw, jeśli chodzi o alimenty, ale pragmatyka przeważyła, tym razem lekko was intuicja zawiodła. Pragmatyka przeważyła, jeśli chodzi o ustawodawcę, stwierdził, że szybciej sprawy są rozpoznawane i bliżej człowieka jest sąd rejonowy, a sprawa alimenty to jest taka wybitnie sprawa związana z naszym życiem, nie? Najczęściej to dzieci pozywają rodziców, jednego z rodziców o alimenty, albo rodzice na starość pozywają swoje dzieci, które się nimi nie interesują. No i tutaj ustawodawca wyszedł z założenia, że raczej to jest taka sprawa bardzo osobista, więc bliżej tej sprawie jest sąd rejonowy. No bo te sądy okręgowe, wiecie najczęściej, gdzie mają swoje siedziby? Mówię najczęściej, bo wcale tak nie zawsze musi być, ale w jakich miastach?
W miastach wojewódzkich.
Dokładnie. Prawie, znaczy każde miasto wojewódzkie ma siedzibę sądu okręgowego. Jest ich więcej, tutaj zwracam uwagę. Na przykład jest sąd okręgowy w Płocku, a Płock, jak wiecie, miastem wojewódzkim nie jest. Czy sąd okręgowy w Słupsku, tu niedaleko nas, tak? I też mamy do czynienia z sądem, który nie jest w mieście wojewódzkim. I tak naprawdę znowu, słuchajcie, nie ma sensu. Ja wam sugeruję oczywiście, żebyście w domu zapoznali się z przepisem artykułu 17 Kodeksu Postępowania Cywilnego. Żebyście po prostu popatrzyli sobie na niego i mieli taką czujność z tyłu głowy na maturze, że jeżeli przyjdzie do pisania pozwu, to że jest taki przepis i że trzeba sprawdzić, czy czasem sprawa nie jest z tej kategorii. Ale absolutnie nie sugeruję wam się go uczyć na pamięć. Czyli tylko zapoznać się z nim w domu, żeby pamiętać, że są wyjątki od tej zasady 100 tysięcy złotych, tej zasady się nauczyć tak na dechę, tak, do egzaminu maturalnego, a wyjątki mieć tylko z tyłu głowy, żebyście wiedzieli w sytuacji pisania zadania, że może być gdzieś tam problem i że trzeba w materiale źródłowym się w niego wgłębić. Nie? Nie ma sensu, żebyście się uczyli w każdej z tych spraw, jaka jest dokładnie właściwość sądu, szczególnie, że to się też zmienia. Są sprawy, które raz są w rejonowym, potem przyjdzie zmiana kodeksu postępowania cywilnego i nagle pojawiają się w sądzie okręgowym. Nasz ustawodawca, my akurat prawnicy, bardzo często śmiejemy się z tego, że kodeks postępowania cywilnego to jest jedna z najczęściej podlegających nowelizacji ustaw i czasami zdarza się, że mija jedna noc i budzimy się w nowym stanie prawnym i nawet nie zdążyliśmy zauważyć, więc nie ma tym bardziej sensu, żebyście się tak szczegółowych rzeczy na tym etapie uczyli. I przez to sobie jeszcze przechodzimy do ostatniej rzeczy, którą musicie opanować, czyli do kwestii wydziałów. To jest ciekawe, bo na egzaminie maturalnym widzę, że te klucze, które są, od was tego wymagają, żebyście określali wydział. Chcę wam tu powiedzieć pewną ciekawostkę, a być może to nagranie dotrze do osób decyzyjnych, że jest to wymaganie ponadustawowe i wymaganie, którego nawet nie stawia się przed profesjonalnymi pełnomocnikami. Ja nie muszę, pisząc pozwu, oznaczać wydziału. Oczywiście mogę i świadczy to o moim profesjonalizmie, ale nie powinno być za to tak naprawdę stawianych żadnych punktów, jeżeli tego nie zrobicie. No, ale cóż, tak jest. W kluczach, które pewnie śnią wam się już po nocach i słowo w ogóle klucz maturalny jest waszą zmorą od dawna, to jest, więc nie ma co walczyć z tym, przynajmniej nie na własnej skórze, później możemy to robić. I tych wydziałów najbardziej podstawowych się nauczcie. Szczególnie, że już nawet dzisiaj mi o nich mówiliście i widać, że wy je intuicyjnie znacie, tak? Jest wydział cywilny do wszystkich spraw z zakresu prawa cywilnego, oprócz tych, które są wyłączone. A które są wyłączone? Rodzinne i nieletnich, Czyli jakbyśmy na przykład chcieli pozwać, jeśli chodzi o rodzinne, o co można pozwać w sądzie rodzinnym? Jak myślicie?
Pozyw o rozwód na przykład?
Tak, albo? A o kasę, jaką kasę?
Spadek? Może?
Ale
to prawo spadkowe.
Tak, ale o coś innego, co też jest związane z pieniędzmi i bardzo związane z rodziną, bo jeszcze spadek to może niekoniecznie być z rodziną związane. Już mówiliśmy dzisiaj.
Te alimenty.
Dokładnie, o alimenty. Pracy i ubezpieczeń społecznych, no to są wszystkie spory związane ze stosunkiem pracy, nie? Tutaj bez obaw, bo zdaje się, że wasze zadania maturalne w ogóle nie obejmują tego wydziału, więc raczej to wiedza bardziej pod kątem jakiegoś testu, który będzie w maturze, aniżeli pisania pozwu. Jest sąd, który powinniście, znaczy wydział w sądzie, który też powinniście mocno na niego zwrócić uwagę, sprawę wydział gospodarczy. I teraz czym się różni Wydział Gospodarczy od Wydziału Cywilnego? Słuchajcie, jedną tylko rzeczą. Też idziemy o zapłatę pieniędzy, ale obie strony procesu, i to jest bardzo ważne, obie strony, czyli zarówno powód, jak i pozwane, prowadzą działalność gospodarczą. Są na przykład spółką, albo jest napisane w zadaniu, że mają firmę, mówiąc tak kolokwialnie, tak? I to jest wtedy Wydział Gospodarczy. Czyli jeżeli na przykład spór jest pomiędzy osobą fizyczną, czyli tak, no, każdym z was, tak? A przedsiębiorcą, dajmy na to, operator telefonii komórkowej pozywa was za nieopłaconą fakturę za telefon, to wtedy idzie spór do sądu cywilnego. Ale gdyby się zdarzyło tak, że już prowadzicie biznes, macie własną działalność gospodarczą i w tej działalności gospodarczej macie nieopłaconą fakturę i znowu operator telefonii komórkowej was pozywa, to was pozwie do sądu, ale do wydziału gospodarczego, jeśli tak istnieje, nie? Więc tę regułę też możecie gdzieś sobie zapamiętać. Znowu, nie spodziewam się, żeby ona była jakoś bardzo konieczna dla was do pisania pozwu, ale w teście mogą was o to na przykład pytać, tam są już różne pytania. Łatwiej jest, jak się jest karnistą, bo wydział karny jest tylko jeden. Ksiąg wieczystych, dla ciekawostki wam tutaj wskazałem, nie ma możliwości, żeby w ramach tych zadań, które są tutaj przewidziane dla was, jeśli chodzi o maturę, do Wydziału Ksiąg Wieczystych musieć się w ogóle kierować. Jak myślicie, co robi Wydział Ksiąg Wieczystych?
Może jakieś prawa własności nieruchomości.
Dokładnie. Zajmuje się nieruchomościami, ogólnie rzecz ujmując, i rozstrzyganiem praw własności. Niektórzy się śmieją wśród prawników, że najbardziej nudny wydział, bo to wydział, który wygląda trochę jak wielkie archiwum. Jakbyście kiedyś chcieli się pofatygować w Gdańsku czy w Gdyni, to tak naprawdę to jest taki wydział sądu, który najmniej nam by się z sądem kojarzył, a raczej z jakąś taką starą, ogromną biblioteką. Dlatego, że tam są po prostu prowadzone najczęściej księgi wieczyste, czyli dosłownie książki, w których znajdują się informacje o nieruchomościach, i sprawy sporne są też, ale one są dosyć rzadkie. Idziemy sobie, słuchajcie, do podsumowania tej części, czyli zobaczcie tak naprawdę, jak chcemy się zająć tą kwestią, jaki sąd wybieramy, jaki sąd oznaczamy, to musicie zająć się odpowiedzią na dwa pytania. Gdzie i jaki? Czyli gdzie, czyli właściwość miejscowa, miasto, w którym ma działać ten sąd, który trzeba wybrać, i jaki, czyli właściwość rzeczowa, szczebel w strukturze sądownictwa, no ewentualnie oznaczenie tego wydziału. No dobra, to jeszcze raz, jak gdzie, to jaka była ogólna zasada, którą mieliście zapamiętać?
Powód idzie za pozwanym.
Super, czyli wybieramy sąd, tłumacząc tą zasadę?
Sąd tam, gdzie mieszka pozwany.
Świetnie. A jeśli chodzi o właściwość rzeczową, czyli jaki, to pamiętamy o...
Do kwoty 100 tysięcy złotych.
Jeśli 100 tysięcy albo mniej, to jaki sąd?
Rejonowy.
A jeśli powyżej 100 tysięcy?
Okręgowy.
Super.
I pięknie podsumowaliśmy sobie tą pierwszą część naszej rozmowy, naszego przygotowania do napisania takiego pisma. Nadeszła pora na kolejną przerwę, po której wracamy.
Jadę furą przez Warszawę, słucham Eryty Bartosiewicz, mówią mi idź już na terapię. Nie wiem co ma to zmienić, nie wiem co powie mi jaki znachor, czego nie powie mi pan na Jenny. Płuca robią piękny piruet, jak z Makareny. iPhone ruczy, ale to nadal nie ten. Patrzę w lustro, a tam nie lada kretyn. Jakim cudem to jest ten tuman, którego wstawiają na tapety. Czerni biel to nie szachy, dla mnie raczej to flaga mety. Jestem rozwieścik wiusów, musiałem zrobić pit stop. Pomoc jak każdej nuty, dziś to nagrajcie do tego TikTok. Czułem się jak jakiś boomer myśląc, to nie jest hip-hop, chociaż się wychowałem w czasach, kiedy królował rington.
Może już czas to rzucić, na każdej trasie mnie łapie grypa. Ostatnią sztukę zagram w sierpniu, kuracja będzie do października. Datę premiery przesuwam o dzień, za każdym razem gdy fan mnie pyta. Na chwilę obecną przerwa jest 15-letnia, zrobię to jak Edyta. Ciągle po czyściu fruwam, chciałem grać rap i żyć z YouTube'a. Nastolatką jestem obcy, słuchałem plików z Fubar. Współpracownik pyta znowu, byku, czy może być gotowa. Trzeba pomagać sobie w Polsce, ponieważ fisku spuwa. Zajdę daleko, uwierz, nie muszę iść po trupach. Nie mam już słów, mam tylko suwa. Wasze nudesy to tylko nuda. W 07 kitrem staw, wtedy na koncie tylko stuwa. Byłem jak kowboj na wygnaniu, bo wierzył tylko rumak. Zaprosili mnie na apel, ha, to pyszny ubaw. Chcielibym podziękował Wauli, gdzie każdy befer mnie tylko rugał. Fano podpiszę każdy item, jestem jak Andrzej Duda. Ale jak wbijasz do studia, wtedy jest mów być get out the way jak luda. Nie wiem gdzie jestem dzisiaj, znów na rachunku pęk mi tyszak. To nie Ikea, płacę za stolik, family tree, nie będziesz wisiał. Męczy upał jak smysy wróg, czekam aż jesień z liścia. Myślałem, że nie napiszę już hitu, gdy leciał westę kiskam. Gra gitara jak desperado, ja nie mam wad, bo ja jestem wadą. Chcesz gadać z typem, który ma serce, to pogadaj ze mną jakoś przed dekadą. Co dzień trójkotom oś pies kasą, jestem wierny kundel, jestem pies Azor. Nawijałem przez ten świat to WF, teraz na SK jest pull up S klasą. Trzęsę WWA jak Goldeny, tell the man I need the whole payment. Szkoda tylko, że w dzienniku paławiec na nominałach widzę no name. Obsługuję miesięcznie 3 miliony uszu, to nie call center. Mam pod ziemią studio, są do not enter. To nie gierka ziomuś, to nie Tomb Raider. To nie Tony Hawk, to nie pro skater. Mordo nie chodź zdanie mi jak crossfader. Jestem extra, extra, jestem Paul Fader. I'm a maker. Really see you boys later. Zawsze słucham co mi powie hater, bo wyciągnę wniosek, potem zrobię lepiej. Tak już od dekady rzucam słowo weter, ale coraz młodszy daj ci nowy peser. Ej! Coraz młodszy z wiekiem, powiedz mordo co to robi lepiej. Jestem młody tako, czyli młody hefe. Jestem młody esej, to mój nowy esej. Ej! Coraz młodszy z wiekiem, powiedz mordo co to robi lepiej. Powiedz kto ci wyrapować umie kilkadziesiąt wersów i to one take'em. Jadę furą przez Warszawę, słucham Edyty Bartosiewicz. Mówią mi idź już na terapię. Nie wiem co ma to zmienić, nie wiem co powie mi jaki znachor. Czego nie powie mi pana Jenny. Zarobił piękny piruet jak z Makareny.
Wracamy z powrotem do naszego programu. Słuchajcie, raz na włosie, raz pod włosem. Omawiamy sobie, w jaki sposób pisać pisma procesowe no, z zakresu prawa cywilnego. Omówiliśmy właściwość rzeczową, właściwość miejscową. Czym teraz się zajmiemy?
Teraz zajmiemy się czymś, co wydaje się najprostsze, czyli oznaczeniem ról procesowych. I tutaj, jeśli chodzi o waszą wiedzę, to wystarczy, żebyście znali, jakie w ogóle są strony procesów w postępowaniu cywilnym. To myślę, że wiecie. Słucham.
Powód i pozwany.
Dokładnie, powód i pozwany. Taka dziwna nazwa ten powód, trochę anachroniczna, bo raczej nam się to kojarzy ze słowem, które określa jakby przyczynę czegoś. Ale tak, dokładnie tak. Powód, można też napisać strona powodowa. Powód to ten, kto...
pozywa.
Czyli ten, kto w sądzie pisze to pismo początkujące sprawę, prawda? A pozwany to już ładnie tutaj kolega powiedział, niech powtórzę.
No pozwany to jest strona, co do której... mamy powód, ma jakieś roszczenie.
Dokładnie tak, czyli ten, którego ścigamy przed tym sądem, można by powiedzieć w takim uproszczeniu. I teraz, proszę państwa, musicie sobie tylko wyciągnąć z treści zadania dane dotyczące tych osób, a z rzeczy, które możecie potencjalnie uczyć się, może nie na pamięć, bez przesady, ale tak przynajmniej wzrokowo je spróbować ogarnąć, to pamiętać, jakie informacje są niezbędne. Bo tutaj wam, zobaczcie, zaznaczyłem, że w zasadzie w zadaniu aż bije po oczach tymi danymi, prawda? Połowa prawie, że no jedna trzecia. Jedna trzecia treści zadania to są dane. No więc jak widzicie coś takiego, to już myślę, że na zwykłą inteligencję moglibyście pomyśleć, ja muszę coś z tymi danymi zrobić. Nie? Muszę je ułożyć, przypisać do odpowiednich podmiotów i po prostu je wskazać w treści pisma procesowego. I teraz, jakie dane są niezbędne? Najczęściej i tak wszystkie zostaną podane, tak? Ale zobaczcie, na kolejnym slajdzie ja wam napisałem, jakie dane są obowiązkowe, tak? Czyli zawsze imię i nazwisko lub nazwa firmy, jeśli to jest jednoosobowa działalność, to jedno i drugie, tak? Zawsze adresy zamieszkania i jeśli chodzi o powoda, to numer PESEL albo numer KRS. Wiecie, co to jest numer KRS? Dla kogo jest numer KRS przewidziane? Kojarzycie, czy nie?
No, jako jak się ma jakąś działalność?
Spółkę. Nawet jak się ma zwykłą działalność gospodarczą, to KRS-u się nie ma, ale jak się ma spółkę. Czyli gdybyśmy na przykład widzieli, że spółka ZO albo spółka akcyjna pozywa kogoś w sprawie, to zamiast PESEL-u przypisujemy jej numer KRS. To powinno być w zadaniu, więc sobie to wyłuskacie. Rozwinięcie tego skrótu to Krajowy Rejestr Sądowy. Tak? I to jest to. Jedna rzecz, którą chcę wam zwrócić uwagę, bo jak rozmawiałem z nauczycielami WOS-u, jakie najczęściej macie problemy, to wiem, że to się zdarza. Pewnie w stresie, żebyście nie mielili, zresztą to bardzo często, jak ja słyszę rozmowy ze swoimi klientami, oni bardzo często, idąc do sądu cywilnego, uważają, że kogoś oskarżają. To pamiętajcie, że w sądzie cywilnym my nikogo nie oskarżamy, to jest pozwany, nie oskarżony, tak? Czyli żebyście nie mylili tej nazwy, bo czasami z rozpędu rzeczywiście można napisać powód i oskarżony, tak? Absolutnie nie. W prawie cywilnym, w postępowaniu cywilnym pozywamy kogoś, więc jest to osoba pozwana. Tutaj nie mamy osoby oskarżonego. I teraz taką uwagę, którą wam na dole napisałem, taki lifehack przed egzaminem maturalnym. Wszystkie dane, które macie w zadaniu, przepiszcie. Dlatego, że wam nigdy nie zaszkodzi podanie zbyt dużej liczby danych. Im więcej danych sąd ma, tym dla sądu lepiej. W konsekwencji pamiętajcie obowiązkowo o tym, co musi być, bo czasami może się zdarzyć tak, że na przykład w zadaniu maturalnym ktoś wam napisze dane, które nie zostały podane, a są obowiązkowe, wymyśl sam i uzupełnij sam, tak? Więc wtedy musicie wiedzieć, że adresy zamieszkania musicie chociażby wymyśleć sobie, tak? Albo wskawić chociażby x-y jakieś tam. Zamieszkały wy i wpisujecie, zostawiacie puste miejsce. Ale jeżeli w zadaniu wam podano więcej, nie wiem, numery telefonów czy adresy e-mail, to wpisujcie to też. Nic nie stoi na przeszkodzie, nie będzie to traktowane na pewno nigdy jako błąd, przeciwnie. To jest dla sądu w praktyce i także na egzaminie, tak powinno być to oceniane, zaleta, że ma dodatkową informację. I przechodzimy do kolejnej rzeczy, która jest problematyczna, podobnie jak właściwość sądu i niestety opiera się w dużej mierze nie na sprycie i na możliwości wyciągnięcia z zadania tej informacji, tylko na wiedzy. Wartość przedmiotu sporu, którą w praktyce często określamy, żeby pisać krócej i mówić krócej, WPS, no skrót od słowa wartość przedmiotu sporu. Tak intuicyjnie, jak myślicie, co to jest WPS, wartość przedmiotu sporu?
No. Jakaś ekonomiczna wartość jakiegoś dobra, o które się ubiegamy.
Super, no kolega znowu podaje w zasadzie definicję jak z dobrego podręcznika do postępowania cywilnego, używając nawet tego sformułowania ekonomiczna wartość, no bo nie zawsze do sądu idziemy po pieniądze, ale zawsze w jakimś sensie, jeżeli idziemy o prawa majątkowe, no coś ma swoją wartość, która wyznacza nam ten próg chociażby pójścia do sądu okręgowego lub rejonowego, prawda? W jakiej sytuacji, jak jesteście w stanie może wymyśleć, może być tak, że nie idziemy do sądu o pieniądze, ale to coś, czego chcemy, ma wartość swoją ekonomiczną.
No, nieruchomość na przykład.
Super. Jak żądam wydania nieruchomości, bo uważam, że ona jest moja, tak? I wtedy wartość przedmiotu sporu, jak myślisz, co będzie tą wartością?
No, wartość tej nieruchomości.
Dokładnie tak. Coś jeszcze? Macie jeszcze jakieś pomysły, o co można jeszcze iść do sądu, ale nie będzie to, nie będą to pieniądze, a będą miały wartość pieniężną?
No, na przykład w przypadku dwóch firm, no to jakieś dobra, które na przykład nie zostały dostarczone, załóżmy dostawy jakieś.
Okej, super. O wydanie rzeczy. Jeżeli na przykład tonę jabłek bym chciał uzyskać od drugiej firmy. I wtedy co będzie wartością przedmiotu sporu?
No, wartość rynkowa jabłek.
Dokładnie. Tutaj tony jabłek, dokładnie tak. W ten sposób będziemy to oznaczać. I znowu, najczęściej, z tego co ja widzę, na tych waszych arkuszach maturalnych macie ułatwione zadanie i to słuszne, że te pozwy, których się musicie nauczyć pisać, to są zawsze prawie pozwy o zapłatę. A w pozwach o zapłatę zasada wyznaczająca wartość przedmiotu sporu jest prosta. Bo co jest wartością przedmiotu sporu w pozwach o zapłatę?
No pieniądze.
Dokładnie, to czego chcę, tak? O jaką kwotę idę. I teraz sobie zobaczcie, na kolejnym slajdzie pokazałem wam jakby zasadę tego, którą musicie się nauczyć, czyli jeżeli idę o zapłatę, to wartość przedmiotu sporu oceniam po wartości tej kwoty, na przykład jak chcę zwrotu 100 tysięcy pożyczki, to WPS oznaczam w piśmie procesowym jako 100 tysięcy złotych. Najczęściej zobaczcie też, tutaj na poprzedni slajd możecie jeszcze na chwilkę się cofnąć, dla jasności, i to bardzo często tak robimy w pismach oficjalnych, tego się możecie nauczyć, to jest uwaga uniwersalna nie tylko do pozwu, ale także do odwołania od jakiejś decyzji i tak dalej. Jak piszemy kwoty, które mają jakieś duże znaczenie, to bardzo często dzisiaj, w zasadzie prawie zawsze, pozwy i inne pisma procesowe piszemy komputerowo. Żeby nie było niejasności, jak mi się na przykład ręka omsknie i zamiast 22.3.0 zrobię 22.2.0, o co dokładnie wniosłem do sądu, to w praktyce zawsze po tej kwocie, która ma jakieś ważne znaczenie, albo liczbie jakiejkolwiek, piszemy w nawiasie słowne określenie. Tak? No bo trudno się pomylić, jak się już pisze słownie. Nie? Wtedy jedna z tych dwóch kwot musi być wiążąca dla stron. Więc taka sugestia, żebyście też to robili. Znowu, obowiązku żadnego nie ma. Jeśli na maturze to pominiecie, to nie bądźcie załamani, że ojej, tutaj zostanie mi odebrany punkt, bo źle to napisałem. Jeśli będzie dobrze napisana wartość przedmiotu sporu i zapomnicie o tym, że w nawiasie powinna być słownie, nic się nie stanie. Nikt wam za to punkta nie powinien odjąć. Ale dla własnego bezpieczeństwa dobrze by było zrobić i to też znowu w pewnym sensie świadczy o profesjonalizmie. Pamiętajcie też, że podobnie jak ja w sądzie często jestem oceniany po tym, jak wygląda pozew, który składam, tak i wy na maturze jesteście trochę oceniani nie tylko za treść, ale za wrażenie, które zrobicie. Jeśli będziecie wrzucać te rzeczy, które świadczą o waszym profesjonalizmie, przygotowaniu, no to zawsze to będzie pewnie lepiej wyglądać dla tego sprawdzającego i możecie uzyskać dzięki temu jego lepszą przychylność. Na przykład nie będzie czepiać się jakichś rzeczy, które znajdują się dalej. Jeśli chodzi o wartość przedmiotu sporu, to znowu niestety są wyjątki. Ale tych wyjątków też absolutnie uważam, że nie powinniście się uczyć na pamięć, tylko też, tak jak wam napisałem tu na prezentacji, zapoznać się w domu z przepisami od artykułu 22 do 24 KPC, żeby zobaczyć, że jakby jednak tak się zdarzyło na egzaminie maturalnym, że poproszą was o pozew o alimenty, to jak policzyć tę wartość przedmiotu sporu w przypadku tego pozwu? Tutaj tak, żebyście już mieli gdzieś z tyłu głowy, może dzięki temu spotkaniu, w razie czego to wam się otworzy, gdyby broń absolucie na egzaminie jednak były te alimenty. Zdradzę wam, że najczęściej to jest w przypadku takich świadczeń, które się powtarzają, alimenty, czynsz najmu, po prostu dwunastokrotność, czyli za rok. Czyli jeżeli bym chciał po 1000 zł alimentów miesięcznie w imieniu dziecka, to wartość przedmiotu sporu byłaby jaka?
12 tysięcy.
Dokładnie, 12 miesięcy to 12 tysięcy. Jeśli ktoś by mi nie płacił czynszu najmu przez 5 miesięcy i czynsz najmu byłby po 5 tysięcy, po 1000 zł, to wartość przedmiotu sporu?
5 tysięcy.
Bo mi nie płacił. A jeżeli bym na przyszłość chciał ustalić, żeby ten czynsz był płacony w nieokreślonym czasie do przodu i znowu 1000 zł, to wtedy wartość przedmiotu sporu?
12.
Dokładnie tak, super. No i właśnie o to chodzi tutaj, ale tak jak mówię, to już jest trochę taki wyższy szczebel. Mam nadzieję, że was tym męczyć na egzaminie maturalnym nie będą, więc akurat w tym przypadku te wyjątki potraktowałbym raczej tylko po to, żebyście w razie czego nie byli przerażeni na maturze. Niespecjalnie bym teraz, no na pewno nie uczcie się na pamięć tych reguł, tak? Na pewno tylko się z nimi zapoznajcie w domu. Regułę, które się nauczyć musicie na pamięć, jak chcę 100 tysięcy pożyczki, to WPS to 100 tysięcy. I ostatnia rzecz, na którą chcę wam zwrócić uwagę, żeby nie budziło to waszych wątpliwości. Jak chcę zwrotu jakichś pieniędzy, o czym będziemy za chwilę sobie też jeszcze mówić, to najczęściej, skoro ktoś już mi powinien to oddać, a jest w tak zwanym opóźnieniu, jednocześnie z kwotą główną, czego będę dochodzić?
Odsetek.
Bingo, bardzo dobrze.
I też z reguły się składa ten wniosek o koszta procesowe.
Tak, też z odsetkami najczęściej. I teraz słuchajcie, na szczęście, znaczy my teoretycznie odsetki możemy doliczyć do wartości przedmiotu sporu, ale wy o tej możliwości zapomnijcie, bo ona wam tylko skomplikuje życie. Z waszej perspektywy najłatwiej trzymać się reguły, która jest dominująca i w większości spraw tak składamy pozwy, że wartość przedmiotu sporu wyznacza tylko kwota główna. Czyli nawet jeżeli wy z tyłu głowy macie, że tych odsetek już narosło 20 tysięcy, to tych odsetek nie doliczacie do wartości przedmiotu sporu. 100 tysięcy pożyczki, tyle żądam zwrotu z odsetkami, wartość przedmiotu sporu jest tylko 100 tysięcy. Tak jest łatwiej po prostu, tak? My w niektórych sytuacjach w praktyce tak robimy coś, co się nazywa kapitalizacją odsetek, ale już na pewno na maturze nie będzie nikt tego od was wymagał.
Czy wszystko jest jasne? No to skoro tak, to w takim razie możemy odetchnąć po raz kolejny i za chwilę wracamy do tym razem nazwy rodzaju pisma.
Yeah. budzi mnie, budzik jeszcze chwila, 5 minut. Muszę dochodzić sen, że mam swoje 5 minut. Powoli spinam się, zobaczyć to z góry, bo chciałbym być wielki jak Freddie Mercury. Chcę być jak te spadające gwiazdy, muszę wykorzystać dawkę mej szansy. Mówią, żebym tego nie przedawkował, ja nie żartuję, to nie metafora. Baby Niko, czyli Nikoś, zobacz jak gotuję bigos. Mieszam te rymy jak tekster mikstury, bo w przyszłości chcę mieć wymarzone fury. Choć jestem młody, to szybko mi czas mija. Para kip mówi, zaniosę zbyt mafia. To żadne 5 minut, mogę tak godzinami. Nagrywałem w szafie to pomiędzy bluzami. Pozdrawiam tych ludzi, którzy dawali mi wsparcie. Pozdrawiam tych ludzi, którzy mówili mi wal się. 500 000 lajków, oni mówią, że na farcie. Może i tak, może i nie. Ktoś to wie, budzi mnie budzik jeszcze chwila, 5 minut. Muszę dochodzić sen, że mam swoje 5 minut. Powoli spinam się, zobaczyć to z góry, bo chciałbym być wielki jak Freddie Mercury. Chcę być jak te spadające gwiazdy, muszę wykorzystać dawkę mej szansy. Mówią, żebym tego nie przedawkował, ja nie żartuję, to nie metafora. Dzwoni do mnie Solar, mówi
siema starterze. Ej,
czekałem na windę, no bo jestem na parterze. Ja do tego stopnia chcę zajmować ich hip-hopem, że jeśli mi nie wyjdzie, mogę scenę lecieć popem. What's up, man? Najpierw pracuję, a później odstawnę. Nie otworzyć drzwi, dopóki nie otworzy zasłów. A mówili, że Niko się za młody na nostalgię.
Let it snow.
W ostatnie święta jak wbiłem na listę,
sam wiesz co.
Moja piosenka przebiła Last Christmas.
Let's go, bro.
Kasz jak mnie zbiera, kręcimy ten biznes. Money go. A czy to nam wyjdzie? I don't know. Budzi mnie budzik jeszcze chwila, 5 minut. Muszę dochodzić sen, że mam swoje 5 minut. Powoli spinam się, zobaczyć to z góry, bo chciałbym być wielki jak Freddie Mercury. Chcę być jak te spadające gwiazdy, muszę wykorzystać dawkę mej szansy. Mówią, żebym tego nie przedawkował, ja nie żartuję, to nie metafora. Budzi mnie budzik jeszcze chwila, 5 minut. Muszę dochodzić sen, że mam swoje 5 minut. Powoli spinam się, zobaczyć to z góry, bo chciałbym być wielki jak Freddie Mercury. Chcę być jak te spadające gwiazdy, muszę wykorzystać dawkę mej szansy. Mówią, żebym tego nie przedawkował, ja nie żartuję, to nie metafora. Myślałem, że w DM-ie będą same młode funki, ale w sumie śmieszne, no bo piszą wasze matki. Zaczynamy gierkę, to pora na statement. Szedłem TikTokiem, a wyjdę z diamentem.
I wracamy, tak jak zapowiadałem. Teraz porozmawiamy o tym, w jaki sposób nazwać rodzaj pisma.
No i tutaj macie w zasadzie zadanie uproszczone, dlatego że w tych wytycznych maturalnych powiedziano, że jeśli chodzi o sprawy cywilne, o sprawy dotyczące sporów przed sądami cywilnymi, to jedynym pismem, które musicie znać, jest pozew. Teraz zauważcie, ja tutaj wam dałem taki wzorek tej sprawy, która była w tym przewodniku maturalnym, gdzie sugerowano w odpowiedziach, żeby nie tylko napisać pozew, ale napisać także o zapłatę i jeszcze określić tryb postępowania. Od razu wam mówię, że to też nie jest tak, że to słowo o zapłatę musi się pojawić. To jest znowu trochę tak, jak z tymi w nawiasie wpisywanymi kwotami słownie. Fajnie, jak tak się pojawi. Sądy to lubią, bo wiedzą dzięki temu, jak szybko te sprawy sobie układać i kategoryzować, ale nie ma żadnego obowiązku prawnego, żeby to wpisywać. W konsekwencji, jeżeli na maturze by się okazało, że zapomnicie to sformułowanie o zapłatę, a napiszecie tylko pozew, to się nie stresujcie. Nikt wam za to punktów nie powinien odejmować, tak? Jeśli chodzi o tryb postępowania, tutaj ewidentnie sugeruje się, żeby to, na to zwracać uwagę, więc ja wam to też pokazuję. Też znowu nie jest to obowiązkowe w nazwie pisma. Ten tryb postępowania, jeżeli jest jakiś szczególny, obowiązkowy jest dopiero w treści żądania. No ale pewnie wam się dzięki temu może coś uporządkować. I teraz tryby postępowania, na które musicie zwrócić uwagę, to na kolejnym slajdzie, to w zasadzie tylko dwa takie, na które powinniście być wyczuleni. Postępowanie nakazowe i postępowanie upominawcze. To są dwa tryby szczególne, inne niż zwykły tryb, bo jak jest zwykły, to nie piszemy w trybie zwykłym. To po prostu zostawiamy bez niczego, tak? Tryb nakazowy i postępowanie upominawcze to są dwa takie szczególne tryby, które po prostu, no one powinny wiązać się z pewnymi preferencjami dla powoda. Powodowi dzięki temu jest łatwiej coś uzyskać. I teraz tak, absolutnie nie jest tak, że wy macie sami domyślać się, że powód w tym zadaniu, które dostajecie w maturze, chce wybrać któryś z tych szczególnych trybów. To jest wyraźnie w treści zadania napisane, jeśli miałoby być. I zobaczcie tutaj, jest napisane w tym uzasadnieniu, które było przytoczone jako treść zadania, jak się cofniecie na poprzedni slajd. Z uwagi na fakt, iż podpisana przez Grzegorza Grzegorzewskiego faktura stanowi w świetle artykułu takiego i takiego KPC rachunek zaakceptowany przez dłużnika, zasadne jest postępowanie nakazowe. Czyli znowu, słuchajcie, nie uczcie się absolutnie z kodeksu, w jakich sytuacjach sąd rozpoznaje sprawę w nakazowym. To nie jest wiedza dla licealisty. wyczulcie się na to, że są takie tryby, żebyście nie zignorowali takiego zdania w tym zadaniu. Kazus my już tak mówię z automatu, bo jak przyjdziecie na studia prawniczne, na które was bardzo namawiam, to zobaczycie, że my takie stany faktyczne nazywamy kazus, od angielskiego słowa case. Tam jest napisane, że oni tego od was oczekują. I wy się macie tutaj już nie zastanawiać nad tym, czy są spełnione przesłanki trybu nakazowego, czy nie. Tylko po to właśnie sugeruję wam znać te dwa tryby, żebyście byli na niej wyczuleni. Że jeżeli w treści zadania pojawi się słowo zasadne jest postępowanie nakazowe, no to znaczy, że musicie napisać pozew w postępowaniu nakazowym, a potem jeszcze, za chwilę będziemy mówić, w treści żądania jeszcze to przenieść. Są tak jakby trzy tryby, które musicie znać pod kątem tych zadań maturalnych, które mogą się wam zdarzyć. Tryb zwykły, i tutaj nie oznaczamy tego w żaden specjalny sposób, tryb postępowania nakazowego i upominawczego. To upominawcze to zazwyczaj chodzi o niższe kwoty. No i o co ten pozew jest? Tak jak wam mówiłem, niby nie trzeba, nazwa ogólna pozew powinna wystarczyć, ale możemy dodać, nic nie zaszkodzi, będzie bardziej profesjonalnie. O zapłatę, no czyli jak chcę kasy. O wydanie, jakbym na przykład chciał zwrotu jakiejś rzeczy. Nie? Pozew o alimenty też można napisać, jak ta zapłata to alimenty. O czynsz najmu, jeśli to jest zapłata o czynsz najmu. Można napisać równie dobrze o zapłatę, równie dobrze o czynsz najmu. Też jest ok. Można nie pisać nic. Tak? To też jest, jeżeli nie, tak jak wam napisałem na marginesie, zobaczcie. Jeżeli nie jesteście pewni, napiszcie tylko pozew. Kropka. Nikt wam za to punktów odjąć nie może. Tak? Jeżeli widzicie, no bo tak jak w tym zadaniu, 22 tysiące złotych z faktury, no to lepiej dopisać jeszcze o zapłatę, nie? I idziemy, proszę państwa, do żądania najtrudniejszej rzeczy, a jednocześnie nie taki diabeł straszny, jak go malują, tylko sugeruję, żebyście sobie parę razy popatrzyli, szczególnie jeśli ktoś jest wzrokowcem, specjalnie po to tutaj nadałem kolorki, na tę najważniejszą część pozwu. Tak naprawdę ona jest najważniejsza, słuchajcie, czyli to, czego żądam. Zawsze trzeba do tego podchodzić z największą precyzją i pieczołowitością, żeby wiedzieć, bo tak naprawdę różne rzeczy w praktyce można usunąć w toku procesu. I tak też jesteście oceniani na maturze. Największe znaczenie ma to, czy ten fragment zrobicie dobrze. To jest jedno zdanie. Jedno zdanie, które zawsze rozpoczyna się od tego, że wnoszę o, można napisać też w imieniu własnym, bo jak nie jestem reprezentowany przez radcę prawnego, na przykład jeżeli sami byście pisali pozew, a nie wzięli mnie do pracy, to piszecie w imieniu własnym. A ja jakbym pisał w imieniu waszym, to zacznę od tego, że działając w imieniu mojego mocodawcy, wnoszę o, tak? Ale najważniejsze jest to wnoszę o i ten fragment, który jest w punkcie pierwszym. Czyli w punkcie pierwszym piszecie o istocie tego, co ma zrobić sąd. I jak powinniście o tym żądaniu myśleć? Słuchajcie, żądanie to jest coś, czego lustrzanym odbiciem chcielibyście, żeby stał się wyrok. Sugeruję wam, że jak wrócicie do domu, jak będziecie się uczyć do matury, żebyście sobie popatrzyli na kilka wyroków, ale samych sentencji, czyli tylko tego, kojarzycie, jak jest kartka papieru, z orzełek i tylko do słowa uzasadnienia, tak? Czyli co sąd orzekł. I to, co sąd ma, byśmy chcieli, no bo idziemy do sądu po to, żeby ten wyrok dostać. To, co byśmy chcieli, żeby sąd napisał w pierwszym punkcie tego orzeczenia, tego wyroku, my powinniśmy lustrzane odbicie tego napisać w pierwszym punkcie naszego pozwu. Czyli traktować to jako matrycę, którą sąd ma dosłownie zrobić kopiuj, wklej i tylko leciutko zmienić formę gramatyczną słów, tak? Więc czego ja chcę? Ja chcę, żeby sąd zasądził od pozwanego na rzecz powoda. Zaznaczyłem wam tu celowo to na różowo, bo jak sprawdzam pracę nawet aplikantów radcowskich czy studentów, to często absolutnie dobrze mają w głowie poukładane te rzeczy, ale po prostu z rozpędu potrafią napisać odwrotnie, tak? Od powodu na rzecz pozwanego. To jest bez sensu. To tak jakbyśmy szli do sądu i chcieli, żeby nam sąd źle zrobił, tak? Więc tu zwracam wam na to uwagę. Na spokojnie, jak już będziecie mieli chwilę oddechu, żeby sprawdzić zadanie maturalne, sprawdźcie, czy nie przekręciliście ról, tak? Szczególnie, że tej formułki uczycie się najczęściej na pamięć, więc tym łatwiej o to, żeby przestawić słowa. Czyli chcę, żeby sąd zasądził, takie słowo magiczne, jak ma się zachować pozwany, zasądzić od pozwanego na rzecz powoda, kwotę, tu ją wpisujemy, najlepiej byłoby po tych 22 tysiącach złotych wpisać w nawiasie słownie, tak? I kolejna formułka, której się nauczycie na pamięć, najczęściej chcemy odsetek od kwoty I tutaj formułka brzmi tak, że wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia takiego do dnia takiego. Można jeszcze napisać ustawowymi odsetkami za opóźnienie, tak? Jeżeli tak jest w zadaniu maturalnym sformułowane.
I w tym miejscu musimy postawić kropkę, jeżeli chodzi o część radiową naszej rozmowy. Oczywiście ciąg dalszy będzie dostępny na platformach streamingowych, na YouTubie, także tam was zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie. Tymczasem dziękujemy bardzo słuchaczom Radia Mors, którzy przez ostatnią godzinkę uczyli się razem z nami do matury z wiedzy o społeczeństwie i zapraszamy za tydzień.
Nadajemy Morsem. Mors, mega otwarte radio studenckie.